Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papieskimi nieszporami w Bazylice Watykańskiej rozpoczyna się dzisiaj nadzwyczajny miesiąc misyjny.
W Jerozolimie rozpoczynają się obchody 800-lecia spotkania świętego Franciszka z Asyżu z sułtanem Egiptu.
Radykalne feministki podpaliły katedrę w mieście Meksyk.
1 października witają Państwa Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Do ożywienia świadomości misyjnej w całym Kościele wzywa papież Franciszek w intencji modlitewnej na październik. Wieczornymi nieszporami w Bazylice Watykańskiej rozpoczyna się w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Ma on pobudzić do gorliwości w dawaniu świadectwa Ewangelii, szczególnie wobec tych, którzy dotąd nie słyszeli o Chrystusie.
Istnieją miejsca, w których Kościół dopiero się rodzi, jest na początku drogi i potrzebuje szczególnego wsparcia. Aktualnie to ponad 1100 różnych regionów w Afryce, Azji, Oceanii i Ameryce. Intencja papieska podkreśla jednak szczególne znaczenie modlitwy. Bez niej nie będzie prawdziwego wzrostu, ponieważ zbytnie opieranie się na własnych siłach zamyka na natchnienia Ducha Świętego.
Działalności misyjnej Kościoła potrzebny jest dzisiaj nowy impuls, aby podjąć wyzwanie głoszenia Jezusa umarłego i zmartwychwstałego. Dotrzeć na peryferię, do środowisk ludzkich, do środowisk kulturowych i religijnych, które pozostają obce Ewangelii. Na tym polega to, co nazywamy missio ad gentes. I pamiętajmy, że sercem misji Kościoła jest modlitwa. W tym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym módlmy się, aby Duch Święty wzbudził nową wiosnę misyjną dla wszystkich ochrzczonych i posłanych przez Kościół Chrystusowy.
Nadzwyczajny miesiąc misyjny pokazuje nam, że wyjście z Ewangelią na zewnątrz nie jest niczym nowym, lecz trwa w Kościele od wieków i należy do jego najgłębszej tożsamości. Świadczy o tym ogłoszony 100 lat temu list apostolski Benedykta XV Maximum Illud. Wskazuje na to ksiądz Bernardo Cervellera, dyrektor misyjnej agencji informacyjnej Asia News.
Podkreślając znaczenie papieskiej inicjatywy, wyraża on zarazem obawy, że miesiąc misyjny zostanie przyćmiony przez synod o Amazonii i towarzyszącą mu polemikę wokół idolatrii, ekologii i zniesienia celibatu. Kościół tymczasem potrzebuje głębokiej przemiany działalności misyjnej. Jak twierdzi bowiem ojciec Cervellera, grozi nam dzisiaj misja bez Chrystusa. Zagrożenie to występuje u dwóch skrajnych nurtów chrześcijaństwa. Zarówno u tych, którzy ograniczają misję do obrzędów i czynności sakralnych, jak i u progresistów, którzy skupiają się na działalności humanitarnej.
Arcybiskup Bernardito Auza, dotychczasowy stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, zakończył dyplomatyczną misję w Nowym Jorku. Franciszek mianował go nuncjuszem w Hiszpanii i Andorze.
Papież przyjął też rezygnację dotychczasowego arcybiskupa Bordeaux. Kardynał Jean-Pierre Ricard, były przewodniczący Episkopatu Francji, skończył w ubiegłym tygodniu 75 lat.
Podczas marszu proaborcyjnego radykalne feministki podłożyły ogień pod katedrę w mieście Meksyk. Dzięki mobilizacji wiernych i szybkiej reakcji władz zabytkowa świątynia nie uległa zniszczeniu.
Ekstremistkom udało się podłożyć ogień pod drzwiami katedry, jednak strażacy zdążyli ugasić płomienie i zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru do wnętrza świątyni. Następnie policja i miejscowi wierni utworzyli kordon wokół kościoła, aby utrudnić dostęp protestującym i uniemożliwić zniszczenie zabytkowego wnętrza. Zebrali się również w innych kościołach w mieście, aby zapobiec podpaleniom.
Głos zabrał w tej sprawie metropolita Meksyku, arcybiskup Carlos Aguiar Retes. Duchowny podziękował broniącym świątyni i wyraził sprzeciw wobec stosowania przemocy w konfrontacji pomiędzy różnymi światopoglądami.
Widząc, że pożar w katedrze został ugaszony, feministki wycofały się na centralny plac miasta, gdzie rozpaliły ognisko i skandowały proaborcyjne hasła. Ubrane na czarno aktywistki niosły transparenty z napisami „To moje ciało, legalna aborcja i Bóg jest kobietą”. Domagały się legalnej aborcji, która jest zakazana w większości stanów Meksyku, a także praw dla środowisk LGBT. Namalowały obsceniczne graffiti na murach, zniszczyły kilka przystanków autobusowych, a także zaatakowały dziennikarzy i policjantów.
Lekarze w Indiach domagają się większej kontroli w klinikach zajmujących się surogactwem. Jest to reakcja na śmierć 42-letniej kobiety, która została poddana tej praktyce mimo wyraźnych przeciwwskazań medycznych. Była chora na gruźlicę oraz cierpiała na poważną depresję. Do tragedii doszło w New Delhi.
W specjalnej petycji skierowanej do władz centralnych lekarze przypominają, że surogacja wciąż pozostaje przede wszystkim dochodowym biznesem, który w żadnej mierze nie bierze pod uwagę dobra matki i jej potrzeb. Wskazują, że choć ostatnio Indie położyły częściowo kres sprzedawaniu i wykorzystywaniu kobiecego ciała w postaci tzw. macicy do wynajęcia, to jednak ten proceder wciąż się szerzy, a kliniki znajdują sposób na ominięcie zakazu surogacji w celach komercyjnych. Szacuje się, że roczny dochód 3000 prywatnych klinik zajmujących się w tym kraju surogacją wynosi ponad $400 milionów rocznie. Co roku pozyskuje się w ten sposób 25 tysięcy dzieci.
Warto zauważyć, że niegodziwa praktyka macicy do wynajęcia w wielu kręgach kulturowych nie budzi już żadnych wątpliwości. Nazywana jest gestem miłości, a krytykę pozyskiwania w ten sposób dzieci, między innymi dla par gejowskich, nazywa się homofobią. Można tu przytoczyć choćby prasowe tytuły z ostatnich dni. Ricky Martin ogłosił, że wraz z mężem Iwanem Józefem oczekują kolejnego dziecka. Bez znaczenia pozostaje fakt, że dwaj mężczyźni nie mogą oczekiwać wspólnego dziecka. Kompletnie pominięta zostaje też matka tego dziecka i kobieta, która nosi go pod sercem. W całym dyskursie nie pojawia się też dobro dziecka.
Syria przechodzi kolejny rok prawdziwej kalwarii. W tym prawdziwym piekle na ziemi nie brakuje jednak wielu Cyrenejczyków, którzy pomagają nieść cierpienie wycieńczonej, niekończącą się wojną ludności. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to kardynał Mario Zenari. Nuncjusz apostolski w tym kraju przypomina, że konflikt nie tylko zrujnował Syrię, ale i zniszczył relacje międzyludzkie.
Międzynarodowe interesy sprawiają, że pokojowe jutro Syrii wciąż wydaje się bardzo odległe. Sytuacji nie poprawia nałożone embargo, które jedynie pogłębia i tak ogromną biedę. Liczba ofiar, które zmarły z powodu braku dostępu do pomocy medycznej, jest zdecydowanie wyższa niż tych, którzy zginęli bezpośrednio w walkach, podkreśla kardynał Zenari. Przypomina, że choć ostatnio w tym kraju spada mniej bomb, to ludzi wyniszcza jedna ogromna bomba ubóstwa. Według szacunków ONZ aż 83% Syryjczyków żyje w skrajnej biedzie, bez szans na poprawę sytuacji. Połowa społeczeństwa, które przed wybuchem wojny liczyło 23 miliony ludności, to obecnie uchodźcy.
Nuncjusz apostolski w Syrii przypomina, że co trzecia szkoła w tym kraju została zniszczona, a 54% publicznych szpitali nie funkcjonuje. Odpowiedzią na to jest m.in. organizowany z inicjatywy papieża Franciszka projekt Otwarte Szpitale, który w Aleppo i Damaszku niesie pomoc wszystkim potrzebującym bez względu na przynależność etniczną i wyznawaną wiarę, mówi kardynał Zenari.
Wielokrotnie odwiedzałem te szpitale i spotykałem się z ogromną wdzięcznością pacjentów i ich rodzin. W większości są to ubodzy muzułmanie, którzy potrzebują wsparcia. Wielu mówiło mi z zadziwieniem, że nie spodziewali się tak szczodrej pomocy ze strony chrześcijan. Byli poruszeni tym, że Kościół niesie im wsparcie niezależnie od wyznawanej przez nich religii, że pomaga każdemu, kto jest w potrzebie. Myślę, że w obecnej trudnej sytuacji te szpitale mają podwójne zadanie. Niesienie pomocy chorym, a zarazem uzdrawianie relacji społecznych, ponieważ to, co w Syrii uległo zniszczeniu, to nie tylko zrujnowane domy, ale i pozrywane więzi społeczne. Ludzie nie ufają sobie nawzajem.
Dla nas, którzy zawsze byliśmy i jesteśmy mniejszością, jest rzeczą fundamentalną, by tworzyć klimat dialogu, otwartości i spotkania, powiedział kustosz Ziemi Świętej o obecności franciszkanów w tym miejscu. Dziś w Jerozolimie rozpoczynają się obchody 800-lecia spotkania świętego Franciszka z Asyżu z sułtanem Egiptu Malikiem al-Kamilem.
Ojciec Francesco Patton podkreślił, że wydarzenie to wskazuje, jak święty Franciszek potrafił przekraczać granice wojny i logikę konfliktu konfliktu różnych cywilizacji. Zainspirowany Bożą nauką wierzył w możliwość braterskiego spotkania z każdym stworzeniem. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego włoski franciszkanin mówił także o przesłaniu, jakie płynie z tego wydarzenia.
Rocznica ta przypomina nam, że na spotkanie z drugim musimy iść bez uprzedzeń, to znaczy z przekonaniem, że jest ono możliwe. Święty Franciszek niejednokrotnie bywa nazywany marzycielem, ale historia przyznaje mu rację. Wszyscy bowiem ci, którzy przybyli tu z wojskiem 8 wieków temu, ale także wcześniej i później, nie zakorzenili się tutaj, nie pozostali. Tymczasem biedaczyna Franciszek, który przybył tu bez jakiejkolwiek broni, zakorzenił się poprzez obecność naszego zakonu, która nieustannie trwa od 8 wieków. I to już mówi bardzo dużo. To, co dla niektórych było pobożnym życzeniem, stało się skuteczną metodą. Pokojowy dialog nie jest narzędziem tych, których można by nazwać słabymi. Jest natomiast narzędziem tych, którzy mają siłę pokory, wiary, siłę Ewangelii, a więc ufają bardziej Bogu niż własnym środkom. Uważam to za coś podstawowego wobec tego, co się widzi, a więc wzrostu kultury, która nie jest kulturą spotkania, dialogu, ale konfrontacji, gdzie nie używa się broni konwencjonalnej, ale słów, które często ranią jak szpada albo uderzają jak kamień.
Niestosowanie przemocy jest lekarstwem, które leczy chorobę trawiącą społeczeństwa. To wniosek, jaki płynie ze spotkania zorganizowanego z okazji 150. rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego. Przygotowała je Papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego. Odbywa się pod hasłem Znaczenie miłości braterskiej i niestosowania przemocy dla pokoju i powszechnej zgody.
Podczas spotkania przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego biskup Miguel Guichot stwierdził, że Gandhi był człowiekiem pokoju i mocarzem niestosowania przemocy. Także aktualna sytuacja w świecie wzywa do odkrywania jego dziedzictwa oraz wkładu, jaki wniósł w propagowanie orędzia pokoju i zgody. Na przybliżenie swojej filozofii życiowej wprowadził specjalne pojęcie.
Pojęcie himsa lub niestosowanie przemocy, jak wielu z nas wie, dla Gandhiego nie jest jedynie użyte w znaczeniu negatywnym, aby nie szkodzić. Oznacza przede wszystkim pozytywny czyn miłości. Dlatego Gandhi określał himsa jako wyraz największej miłości, największego miłosierdzia. Ta miłość według niego, która nie zna granic, obejmuje każdą osobę, również nieprzychylnych oraz przewrotnych, aż po formy uosobionego zła. Gandhi mawiał, nie jest działaniem przeciwnym przemocy, jeśli kochamy tylko tych, którzy nas kochają. Działamy przeciwko przemocy jedynie wtedy, kiedy miłujemy tych, którzy nas nienawidzą.
Urodziliśmy się w wodach Dniepru, jesteśmy dziećmi tego samego chrztu, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, opowiadając o swym spotkaniu z Bartłomiejem, prawosławnym patriarchą Konstantynopola. Łączy nas też wspólna historia, dlatego chcemy szukać sposobów zbliżania się do siebie.
Hierarcha przypomniał słowa Jana 23, który otwierając Sobór Watykański II powiedział następujące zdanie: jest więcej tego, co łączy nas z naszymi braćmi prawosławnymi, niż dzieli.
Arcybiskup Szewczuk w rozmowie z Bartłomiejem poruszył historię katedry Hagia Sofia w Konstantynopolu, która łączy oba kościoły. To, co pozwala nam otwierać się na siebie, to nasze korzenie, nasza macierzysta katedra. To są fundamenty, które jednoczą nas już teraz, powiedział arcybiskup Szewczuk. Ekumeniczny patriarchat Konstantynopola jest dla nas kościołem macierzystym.
Zdaniem zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, jego spotkanie z Bartłomiejem było także niezwykle istotne pod względem zmiany sposobu postrzegania grekokatolików przez prawosławnych. Z ich punktu widzenia jesteśmy po prostu elementem kościoła rzymskokatolickiego. Byłoby ważne, gdyby dostrzegano naszą różnorodność, charakterystyczny dla nas głos, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.